serdecznie, to jest podcast Echa Rynku i nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem jest...
Julia Kowalewska, dzień dobry, jestem psychologiem rynku kapitałowego, jestem również szkoleniowcem i zajmuję się różnego rodzaju kryzysami w spółkach, również giełdowych.
Tak, dzisiaj będziemy rozmawiali, tak mówiąc wprost, żeby zachęcić Państwa do dalszego słuchania, o kłamstwach na giełdzie. Kłamstwa na giełdzie, może w szczególności nie o tym, że wszyscy dookoła kłamią, tylko o tym, że przedstawiciele niektórych spółek, bo ja to powiem na razie delikatnie, rozmijają się z prawdą. Tak? Tak można tak powiedzieć?
Niektóre spółki mają pewne tendencje, które zostały wykazane w moim badaniu faktycznie.
Tak, ale tutaj ja przejrzałem te wyniki tego badania i tutaj będzie bardzo fajnie, będziemy mogli używać sformułowania, że statystycznie kłamią. To będzie dobre, bo nikt nie będzie nas mógł o nic oskarżyć, bo jak statystycznie, to nie znaczy, że wszyscy. Tak, że akurat będzie pokazywali przedstawiciel, że pan kłamie z jakiejś tam spółki, ale jak użyjemy słówka statystycznie, to będziemy mogli powiedzieć, no nie, pan nie, ale statystycznie to określone spółki kłamią.
Wszystkie tak? spółki mają pewne tendencje. Niektóre mają tendencję do zawyżania w zysku, niektóre mają tendencję do chowania pewnych informacji i to wszystko jest tak naprawdę kwestią tendencji, a nie jakiejś prawidłowości, które trzeba faktycznie w 100% uważać, bo jak spółka wykazuje pewne cechy, no to ona już na pewno będzie kłamać.
Tak, jak mawiała moja pani profesor statystyki, statystyk to jest taki ktoś, że jeśli mu się włoży nogi do pieca, głowę do lodówki, to statystycznie rzecz biorąc jest mu dobrze. Jest mu dobrze i to na szczęście tak jest.
Co ciekawe, moja pani od chemii mówiła podobnie, tylko zdaje się, że w innej wersji. Dwa kubełki wody, gorący, zimny. Do jednego kubełka sadza się jedną nogę, do tego wrzącego, do tego zimnego drugą nogę i temperaturę luksusową osiąga się w okolicy kroczy.
No tak, to jest generalnie widać, że co nauka, to inne podejście do sprawy, ale wnioski są bardzo podobne. Dobrze, jeszcze zanim przejdziemy tutaj do naszego tematu, tych różnego rodzaju tendencji do tego rozmijania się z prawdą na giełdzie, to mam kilka ogłoszeń związanych tutaj ze stowarzyszeniem, a więc działalnością stowarzyszenia. Proszę Państwa, 23 października odbędzie się Wrocławski Dzień Inwestycji. To jest akurat informacja do inwestorów z Wrocławia i okolic. No bodajże trzecia już edycja takiej jednodniowej konferencji. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, bardzo serdecznie zapraszamy. 23 października. Szczegóły są na naszej stronie. Przypominamy, że cały czas trwają zapisy na naszą listopadową konferencję 26-28 listopada w Kołobrzegu, konferencja Profesjonalny Inwestor i tutaj są szczegóły na stronie www.profesjonalinwestor.org.pl i też już taka informacja, troszkę ponie w czasie, ale jakby tutaj przypomnę, że wczoraj skończył się konkurs dotyczący prognozowania kursu zamknięcia WIG20, który będzie jutro i jutro po 16, czyli we wtorek, wyniki tego konkursu zostaną ogłoszone na naszym Facebooku i tam szczęśliwcy pojadą za darmo na konferencję Profesjonalny Inwestor do Kołobrzegu. To tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia. I teraz wróćmy do naszego głównego tematu. Pani Ingo, zrobiło się głośno o Pani badaniu. Wiem, że w parkiecie były publikowane wyniki. Powiedzmy tutaj naszym słuchaczom, na czym to badanie polegało?
Przede wszystkim polegało na wyselekcjonowaniu pewnej grupy spółek, która moim zdaniem była predestynowana do pewnych zachowań, czyli spółek o wysokim poczuciu własności. Te spółki o wysokim poczuciu własności to te spółki, które mają wysoką koncentrację akcji w rękach zarządu i rady nadzorczej przed debiutem. Wszystkie te dane, które były zbierane w tym badaniu, pochodziły z... jak się nazywa ten dokument, który sporządzają spółki? Z prospektu emisyjnego i te informacje, które były tam zawarte, to nie były żadne jakieś informacje uzyskiwane bezpośrednio od spółek, są powszechnie dostępne dla wszystkich inwestorów. I te spółki, które miały ten przedział, te widełki 80-100% własności, to były te spółki, które zostały właśnie przebadane.
Wyselekcjonowane do badania, tak? Czyli to jest lata 2005-2007, te dwa lata.
Okres podwójnej sprawozdawczości.
Właśnie. No i teraz, co jest takiego ważnego? Co w tym okresie było ważnego, jeżeli chodzi o prawo, że te lata, a nie inne?
Te lata, ponieważ one pozwoliły nam sprawdzić, jak same spółki siebie oceniają finansowo, a jak oceniane są przez audytorów biegłych.
Mhm. Przypomnijmy, bo to może nie wszyscy pamiętają, na czym ta podwójna, tak to pani ładnie ujęła, ta podwójna sprawozdawczość polegała.
Spółki najpierw publikowały raport kwartalny, mówimy tutaj w tej chwili o czwartym kwartale, w którym były zsumowane wyniki za cały rok, po czym... Po kilku miesiącach publikowany był raport, sprawozdanie finansowe za cały rok, już audytowane przez audytora, przez biegłego. I różnica między tymi dwoma wynikami, czyli tą sumą wyniku podaną przez spółkę niezaudytowaną i tą zaudytowaną z raportu, ze sprawozdania finansowego, to był jeden z czynników przebadanych.
Przedmiot tego badania, tak?
Tak, główny, ale nie jedyny.
Tak, nie jedyny. Znaczy, bo ja rozumiem, że teraz jest troszkę inaczej, prawda? Zakładam, że gdybyśmy teraz chcieli powtórzyć takie badanie, no to generalnie na pewno nie taką samą metodą, bo się nie da.
Nie, metodologii nie da się odtworzyć. To był unikalny moment, który można było wykorzystać i który został wykorzystany. Ja w tej chwili poszukuję możliwości replikacji tego badania. Mam kilka pomysłów i zapewne na pewno to zrobię. Przede wszystkim, czy ten efekt jest trwały, czy on w tej chwili trwa tylko przez pierwsze 2-3 lata obecności spółki na giełdzie.
Jasne, zanim jeszcze do wyników badania, to jeszcze tak, bo generalnie powinno być tak, że pierwszy kwartał plus drugi plus trzeci plus czwarty i tam suma podawana w czwartym, to zasadniczo, gdyby wszystko było idealnie, to te wszystkie zsumowane wyniki za 4 kwartały powinny dawać nam to, co później spółka publikuje tak. Nazwijmy to w raporcie rocznym.
No tak.
I tak powinno być.
Takie jest założenie w badaniu.
Jak
księgowości właściwie to są twarde zasady, które...
No cudów nie ma. Jest przykład, czego zaksięgować, jest koszt, trzeba dobrze było go zaksięgować i tak dalej. Też mi się tak zawsze wydawało, ale to tak... I zgodnie z pani badaniem okazuje się to, że niekoniecznie.
Wszyscy znamy termin kreatywnej księgowości, prawda?
No znamy, tak? Po kryzysach różnych.
Tak, mamy doświadczenia z innych giełd, z polskiej, amerykańskiej giełdy, gdzie znana spółka Enron.
No ale tam uknuto jakby termin kreatywnej księgowości, ale jak przyjrzę się na przykład temu okresowi, gdzie w Polsce była afera związana z toksycznymi opcjami, jak to różne spółki w cudzysłowie przyznawały się do tego, że mają te opcje lub nie, to okazuje się, że ona, nasza giełda też nie odbiega standardami w złym tego słowa znaczeniu od giełd zachodnich.
No dlatego należy w tej chwili, jeszcze póki jest młoda, wdrażać te dobre nawyki i starać się mówić jak najwięcej o etyce i o tych zasadach.
Dobrze, żebyśmy teraz podsumowali, żebyśmy dobrze z waszym przekazali. Pani porównywała te wyniki pierwszy plus drugi plus trzeci, czwarty kwartał, tak? Z tym, co później spółki po kilku miesiącach publikowały, już po tym jak jakiś biegły rewident, audytor wkroczył tej spółki, wszystko zmielił dokładnie i wypluł ostateczny gotowy wynik.
Tak.
I to okazuje, że się różnią te dwie wielkości.
Różnią się te dwie wielkości i ponieważ oczywiście mamy do czynienia ze statystyką, więc średnia może nie jest szokująca, bo tam dochodziło do 6% różnicy, ale to jest średnia, więc trzeba mieć na uwadze, że były spółki, które miały różnice dużo wyższe.
Tak, i teraz patrz, przypomnę się o statystyku, którą się wkłada głowę do pieca, nogi do zamrażarki,
bądź na odwrót. Dokładnie, tak? dokładnie. To jest ta temperatura luksusowa. To
tak,
jest
też... lub do przypowieści o, tak, z branży chemicznej.
Także tu faktycznie mamy różnice i co silniejsze, co ważniejsze, to jest to bardzo silny efekt i on jest praktycznie nie do zakwestionowania. Mhm. Po prostu większość tych spółek, zdecydowana większość tych spółek, których akcjonariat mieści się w kategoriach 80-100%, one miały bardzo silną tendencję do tego, żeby ten wynik zawyżać.
Znaczy 80-100% skupiony w rękach, jakby powiedzieć, jednej rodziny.
Niekoniecznie rodziny.
Niekoniecznie rodziny.
Zarząd i rada nadzorcza. To nie musi być rodzina.
Aha, to nie musi być rodzina.
Nie, zarząd... to jest, tutaj mamy organ nadzorczy i organ zarządczy, który skupia te 80-100% akcji.
A to nie jest tak w przypadku polskich spółek giełdowych, że to generalnie duzi akcjonariusze posiadają, nie wiem, no, jest jakiś główny akcjonariusz jest przewodniczącym rad nadzorczej, tam ma jakieś, nie wiem, inni akcjonariusze, oni powołują zarząd, lub bardzo często jest tak, że to przecież prezes zarządu najczęściej jest największym akcjonariuszem.
Tak, bardzo często. Bardzo często.
No dobrze, to powiedzmy w takim razie, jakie są te, no, powiedziałbym, no, z mojego punktu widzenia, bo ja już przejrzałem te dokumenty, niepokojące tendencje w tej grupie, no, gdzie jest ta duża koncentracja kapitału, tak? Gdzie zarząd i rada nadzorcza posiada, jeszcze raz powtórzmy tutaj słuchaczom, powyżej 80% kapitału.
Powyżej 80% akcji.
No tak.
Akcji przed...
A przed upublicznieniem.
Przed upublicznieniem.
A po upublicznieniu to już różnie może być.
Po upublicznieniu to zależy od tego, ile firma emituje akcji, prawda? Może emitować nowe akcje, zmienia się wtedy od razu struktura akcjonariatu. Dokładnie.
Także... No dobra, to przed upublicznieniem, a co się dzieje po to, za chwileczkę porozmawiam. Czyli co się dzieje na przykład, że przecież chodzi o to porównywanie tego wyniku, tak? Po czwartym kwartale i później tego już gotowego tam po audycie.
Po audycie, tak.
To wtedy, kiedy mamy ten efekt, że przed upublicznieniem było ponad 80% posiadał zarząd i rada nadzorcza, to?
to w pierwszym raporcie, pierwszym sprawozdaniu finansowym rocznym, audytowanym przez ubiegłego, zazwyczaj ten wynik jest niższy niż ten, który spółka sama przygotowała w raporcie kwartalnym.
I to, czy tu, to jest bardzo dużo.
I to jest bardzo dużo, bo to tak naprawdę tutaj widać, to jest 70%, blisko 70% spółek z tych wszystkich, które miały ten akcjonariat w widełkach 80%.
I one zawyżają.
I one zawyżają.
Ciekawe dlaczego. Tak próbując, nie wiem, dociekać przyczyn. Co jest przyczyną tego zawyżania?
Różne powody mogą być przyczyną zawyżania tak naprawdę. To trzeba by trochę głębiej zbadać temat. Jednak wydaje mi się, że jest to w dużej mierze związane z tym właśnie poczuciem własności. Czyli z tym, że utożsamiamy firmę ze sobą. Czyli sukcesy firmy to są sukcesy zarządu, sukcesy rady nadzorczej. Więc jeżeli to są nasze sukcesy, to jesteśmy przez ten pryzmat oceniani. Prawda? Oceniani przez prasę, przez inwestorów, przez cały rynek kapitałowy, więc chcemy,
jesteśmy, żeby... super zarządzającymi, jak pokazujemy.
Chcemy być super, tak? Nie zawsze jesteśmy super, ale chcemy być super.
Tak, oczywiście.
Bo chcemy, to
nie
bywa.
Nie, że jesteśmy w ogóle tak obiektywnie, tylko w oczach rynku.
O tak, nam zależy nam przede wszystkim, wszystkim nam zależy na tym, żeby dobrze wypaść w oczach drugiej strony, ponieważ drugą stroną dla spółki jest właśnie inwestor, jest Giełda Papierów Wartościowych S.A., jest KNF, cały ten rynek kapitałowy, więc dla niego w pewnym sensie publikuje się wszystkie raporty. A publikowane raporty, czy informacje bieżące, czy raporty finansowe, to są to jasne informacje na temat tego, jak sobie radzimy z zarządzaniem czy z nadzorowaniem spółką.
Czyli nawet jak mamy złe wyniki,
to bardzo byśmy chcieli mieć trochę lepsze.
Więc, bo teraz mi się na przykład kojarzy efekt taki troszkę odwrotny. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z prezesem spółki, która wybierała się na giełdę, ale w tymże czasie, jak my już rozmawialiśmy, to ona jeszcze nie była spółką giełdową. Wybierali się na giełdę, przygotowywali się. No i on opowiadał, że tak naprawdę ten pan prezes, że mu niespecjalnie zależy na zawyżaniu wyniku finansowego, zysku netto, pokazywaj, mamy super zysk netto, i uzasadnił to tak, że przyjął kiedyś do jakiegoś konsultant z jakiejś tam wielkiej czwórki, nie pamiętam teraz nazwy, powiedział tak, że gdyby inną stawką amortyzacyjną coś tam amortyzować, to będzie wyższy zysk i będzie świetnie. On mówi tak, młody człowieku, a po co? Jak będzie wyższy zysk, będę musiał wyższy podatek od tego zysku zapłacić i mniej mi pieniędzy w szufladzie zostanie na samym końcu. To on miał takie coś. Tylko że wtedy jeszcze nie musiał pokazywać tych wyników szerokiemu akcjonariatowi na rynku.
Być może to było powodem, że on był wcale nie mieścił się w tej kategorii 80%.
Wtedy się mieścił.
Mieścił się. A kolejna rzecz, no to może nie jest po prostu w tych 70%.
A dokładnie, bo to jest 70%, to nie wszyscy.
To nie są wszyscy.
Bo tak jak to statystyka działa.
Poza tym
to
nie wszyscy. Powiem szczerze, że mi się zdarzyło trafić na spółkę, która też mnie zdziwiła, była tak otwarta i tak szczera i też miała 100% przed debiutem. Po prostu to jest statystyka. Trzeba mieć to na uwadze.
A to przypomnij, bo chyba nie powiedzieliśmy o tym tak w ferworze walki. Ile spółek ostatecznie zostało wziętych?
116 spółek zostało przebadanych.
116 spółek, które spełniały te kryteria, że przynajmniej...
Nie. 116 spółek w ogóle. Z tego mniej więcej pół na pół reprezentowały spółki, które miały akcjonariat 80-100% przed debiutem, a drugie, to tak nie pamiętam w tej chwili, czy to było 54-46, mniej więcej tak to wyglądało. Czyli było pół na pół i porównanie tych dwóch grup, tych spółek właśnie 80-100% i tych, które mają poniżej 80, dały te wyniki.
Tak,
bo widzimy, że w tych spółkach poniżej 80 nie ma tego efektu, a jest bardzo silny w spółkach właśnie
powyżej 80%. No przyznam się szczerze, że ja byłem taki troszeczkę, byłem zaskoczony, że to tak się dzieje, bo ja rozumiem, że gdyby to było tak w momencie, że taki ten stan jest, tak? Ale to jest jednak przed debiutem, że oni, ważne a po jest, debiucie to już może być różnie. Po debiucie oni mogą zejść ze swoim zaangażowaniem procentowym na 60%, 50%.
Tak, ale jeżeli sprzedajemy jakąś swoją własność, to przez jakiś czas czujemy się z nią jeszcze związani, prawda?
No, zwłaszcza, że nie sprzedajemy w całości.
Ale nawet gdy sprzedajemy w całości, sprzedajemy samochód.
Tak,
mamy do niego jakiś sentyment przez jakiś czas. Jeszcze pamiętamy, wspominamy go.
Nie wiem, co jest, może to będzie mała próbka statystyczna, bo ja w życiu sprzedawałem raz samochód.
To faktycznie niewiele.
Tak, że tu statystycy się przyczepili, ale ja tam nie czułem się specjalnie związany. Jedyne co, to przez tydzień albo dwa modliłem się, żeby nowy właściciel nie zadzwonił i nie powiedział, coś mi pan sprzedał. Także to...
Ale gdyby tak zadzwonił, co by pan powiedział? Przecież świetny samochód pan sprzedał.
Panie, co pan do mnie mówi? Mi ta wada nie wyszła. Tak? Hamulce nic nie piszczały, to panu zaczęły piszczeć.
Bardzo dobry samochód i to jest właśnie tak jest. Efekt posiadania.
Tak jest.
Pan będzie twierdził, że ten samochód jest świetny, a on odwrotnie.
Dobrze. Widziałem, że badała pani coś takiego, jak ukrywanie pewnych informacji, że mierzone tutaj konkretnie liczbą komunikatów, jakie dana spółka wypuszcza.
Tak, konkretnie informacji bieżących.
Tak, liczbą dokładnie komunikatów bieżących, to spółka jest prawem zobowiązana wypuszczać, tak? Więc tutaj nie ma, powiedziałbym, dowolności, albo przynajmniej są na bardzo...
Jest dowolność, to jest właśnie problem.
No jest, oczywiście, że jest. I czy jest. Jak to tutaj wypadło, jeżeli chodzi o ten podział powyżej 80 i mniej niż 80 tej koncentracji
również jest
przed debiutem?
Bardzo silny efekt. Spółki, które miały wysoką koncentrację akcji przed debiutem, zdecydowanie mniej informacji publikowały.
Ja mam taki wykres przed sobą, także szkoda, że Państwo tego nie widzą, że z którego wynika, że im większa jest ta koncentracja, tym jest jakby mniej tych informacji wypuszczalnych.
Tak, efekt jest wręcz prawie liniowy, co jest niezwykłe, bo dokładnie im więcej akcji w rękach, tym słabiej ta komunikacja wypada.
Z czego to wynika? Według pani.
Różnie może być znowu, tak samo jest znowu jak statystyka. Być może jest to związane z tym, że strach przed publikacją. W momencie, kiedy coś publikujemy, generujemy ruch wokół spółki, zaczynają się pytania, zgłasza się dziennikarz, dopytuje. Może informacja nie jest najlepsza.
Więc może być coś.
Może przy okazji, dokładnie, można troszeczkę za dużo powiedzieć, więc może to z tego wynikać. Druga rzecz, może to być też po prostu zwykła niewiedza, nieumiejętność posługiwania się z informacjami bieżącymi.
Tym decydowaniem, kiedy to zarząd, bo to tak naprawdę zarząd. Ja powiedziałem, że to jest dowolność, ale okazuje się, że ta dowolność jest dokładnie, jest
Są pewne widełki, które po prostu muszą być spełnione, żeby informacja pojawiła się obowiązkowo. Natomiast te widełki niby są...
No ale o tej cenotwórczości informacji to w dużej mierze zarząd decyduje.
Czasami tak jest, że przepis nie jest zbyt precyzyjny. Mhm.
Dobrze, widziałem, że też pani poddawała badaniu, tak pan przyglądała się tym spółkom, jeżeli chodzi o jakieś powiązania rodzinne między zarządem a radą nadzorczą. Jak to tutaj wygląda?
No to jest ciekawe, bo spółki, które mają ten skoncentrowany akcjonariat przed debiutem, w tych spółkach co druga spółka, tak średnio, ma jakieś powiązania rodzinne między radą nadzorczą a zarządem. Jest to o tyle trudne, bo właściwie jeżeli zarząd ma wpływ na radę nadzorczą, no to ta kontrola rady nadzorczej jest troszeczkę słabsza niż rada nadzorczej, która jest zupełnie niezależna, prawda?
No niby tak. Znaczy to generalnie to się zależy, jak to jest, tak? Czy ten główny akcjonariusz zasiada w radzie nadzorczej, czy jest prezesem zarządu i zawsze może powiedzieć, że jak mi ta rada nadzorcza za bardzo będzie mnie nadzorować, to ja sobie wymienię radę nadzorczą. To zawsze tak
powinno
może być.
Powinno przewrotnie. Rada nadzorcza powinna wymieniać zarząd.
No tak powinno być. To wtedy, kiedy główni akcjonariusze siedzą w radzie nadzorczej, bądź tam mają decydujący wpływ na wybór rady, a nie na odwrot. Także... A proszę powiedzieć mi, w jaki sposób spółki podchodzą do spraw dobrych praktyk? Bo generalnie spółki giełdowe tam deklarują, czy spełniają zasady dobrych praktyk, czy nie. Czy tutaj w tej grupie spółek, które mają powyżej tych 80%, przepraszam, miały w momencie przed debiutem, czy też jakieś jest rozróżnienie, jeżeli chodzi o to statystyczne, w tym podejściu do spełnienia dobrych praktyk giełdowych?
Jest tutaj pewien efekt, to jest niechęć do publikowania tych, co ja mówię, niechęć do deklarowania spełnienia dobrych praktyk.
Jak tutaj jest? Przyjrzyjmy się może także tym wynikom, że w grupie spółek, które miały przed debiutem powyżej tych 80% to jest koncentracji kapitału w zarządzie i w radzie nadzorczej, to jest co? Że
powyżej jednej zasady odrzuconej mamy w większej ilości spółek, które mają koncentrację większą akcji, Przepraszam.
Dobrze. Więcej niż mam te, gdzie odrzucali więcej niż jedną zasadę, to zawsze częściej odrzucają w grupie spółek, gdzie są akcje, gdzie mają tak, więcej niż 80%
rynku. Dokładnie. Zakręciłam się.
Tak, tak to jest.
Zatłupkowałam się.
Tak, i to wynika, to w zasadzie to efekt jest bardzo podobny, tak? W zasadzie ja bym powiedział, że to, że chodzi tak z punktu widzenia tego psychologicznego, to jest bardzo podobny efekt, jak nie wiem, z publikacją tych raportów bieżących, tak, jak z tymi wynikami finansowymi. Mhm. Zawsze jakieś takie. Cały czas jeszcze jakby mam to tu w pamięci, czy pani badała taki jak bardzo te spółki, które miały przed tym debiutem, tak? Jest, była ta wysoka koncentracja akcji, jak to się zmieniało po debiucie? Oni bardzo pozbywali się tych akcji, czy tak troszeczkę?
Nie, tego nie sprawdzałam, to jest temat na kolejne badanie, które mam już w planach, natomiast w tej chwili jeszcze nie mogę nic powiedzieć na ten temat.
No bo to mnie ciekawi, tak? Bo zakładam, że jak ktoś miał przed debiutem 90% akcji albo 100% i pozbył się, no nie wiem, podczas tego upublicznienia 5% akcji, tak? 5%, to na niekoniecznie są takie spółki, że dalej dominująca akcjonariusz ma 90 parę procent akcji. No to ja rozumiem jego skłonność do tego, że to jest cały czas moja spółka, a te 5-10% akcjonariuszy to jeśli nic nie gadają. Także, ale jak ktoś się pozbył 60% akcji, no to już mam wrażenie, że to jego podejście może się troszeczkę zmienić.
Wciąż to jest jego dziecko.
A, bo on wyprodukował, to jest on tak, trzymał je za rękę, kiedy w KRS-ie podpisywano. Tak.
Wciąż to jest jego rozumiem. Dziecko, to jest jego pomysł, jego kreacja, jego stworzenie.
No rozumiem. Dobrze, i zanim jeszcze tutaj do wniosków przejdziemy, już takich ostatecznych, to najważniejsza sprawa, ta, która tutaj najbardziej taka nośna, czyli obecność kobiet w radzie nadzorczej. Proszę powiedzieć, jaka tutaj jest niezwykle ciekawa, obserwowana tendencja.
To jest ciekawe, że ten wykres wszystkich rozpala.
No tak, no bo to jest, prawda, coś ciekawego się dzieje. Tak jak pokazywałem mojej żonie te badania, tak przeglądała, tak nie, tych słupki nie wiem, o, to jest ciekawe. Pytam je, dopytaj się, jak to tutaj jest tą obecnością kobiet w radzie nadzorczej.
To jest ciekawa rzecz. To jest faktycznie ciekawa rzecz. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ilość kobiet w radzie nadzorczej, to jest tak. Spółki, które mają 80 do 100% przed debiutem, mają zdecydowanie więcej kobiet w radach nadzorczych. Spółki poniżej 80% mają ich zdecydowanie mniej. To jest naprawdę silny.
Dlaczego?
Mogę snuć do przypuszczenia, patrząc też na prospekty, które czytałam w trakcie wykonywania tego badania, no to często, bardzo często te kobiety, które są w radach nadzorczych, są związane ściśle z prezesem, z wiceprezesem.
Ale związane w sensie, że jest to matka, żona lub córka,
to
tak?
Jest właśnie to powiązanie rodzinne bardzo często.
Matka, żona lub córka?
Matka, żona, córka, ciotka.
Aha.
Ciotka, ciotki.
Czyli, że ktoś tam główny akcjonariusz jest prezesem zarządu, a w radzie przewodniczącą rady nadzorczej jest żona
pana prezesa. Że jest część rodziny.
Ktoś musi być w tej radzie nadzorczej, tak? No to najlepiej, żeby była
ale
żona, żeby można było...
męskich prezesów, w związku z powyższym...
Tak, żeby można było przy obiedzie wytłumaczyć, jak należy głosować na najbliższym zebraniu rady nadzorczej.
Dokładnie.
I jest to też obserwacja, no nie, no jak spójrzmy, nie no, wykres, który tutaj mamy, ja pozwolę sobie może tutaj fragmenty z tego dokumentu opublikować jakby w opisie podcastu żeby osoby słuchające mogły sobie ściągnąć, to wykres jest naprawdę bardzo przekonujący. Że
tak,
jest...
wszystkie słupki ciemne, te, które reprezentują brak kobiet, w tych spółkach poniżej 80% są albo wyższe,
albo takie same,
natomiast tutaj jest wręcz 50%, właściwie, no tak.
Prawie 50% w tych spółkach, którzy mają tą koncentrację powyżej 80% tak. W radach nadzorczych to są kobiety.
Tak. I to jest ciekawe, bo to właściwie wytłumaczenie tego efektu, no nie mam innego pomysłu nawet wytłumaczenie tego efektu.
No tak jest i koniec. A jak pani patrzyła, przeglądała te prospekty emisyjne, to generalnie to widać było po nazwiskach, że to są właśnie żony, córki,
spółki
matki.
Spółki mają obowiązek te powiązania wykazać.
A mają i tam tak. Jest to napisane,
i tam
tak?
Jest to wprost napisane.
I jest tak, i tak jest.
Tak.
Że to jest rodzina.
Tak.
Aha, czy to w ogóle nie ma... Nie
to
dyskusji,
nie jest moje
tak?
Przypuszczenie, nie.
No, między innymi dlatego też tak giełda i w ogóle tak rynek kapitałowy naciska na te spółki, żeby w tych radach nadzorczych oprócz przedstawicieli, jakby to powiedzieć, no, głównych akcjonariuszy znajdowali się tak zwani niezależni członkowie rad nadzorczych.
Tak, tak? A raptem dwóch, tak, zdaje się w tej chwili.
No nieważne, ale żeby byli, tak? Żeby byli, no bo to też nie, wiadomo, też nie można pójść w jakąś tam, no, w skrajność, tak? Że w radach nadzorczych, bo i nawet w zarządach nie ma przedstawicieli akcjonariuszy, no bo to oni po to kupują te spółki, żeby mieć wpływ na obsadę rad nadzorczych, mieć wpływ na obsadę przez to zarządów. Natomiast no, domyślam się, że tak, moja ciocia, gdyby była, tak, gdybym ja był prezesem spółki, gdyby była w radzie nadzorczej, no to no, tak, no, domyślam, oczywiście tutaj ciężko jest mówić wprost, no, nie, to nie ma zbyt wielkiego wpływu wówczas na faktyczny nadzór sprawowany nad tą spółką.
No właściwie to nie ma nadzoru. Mhm.
Dobrze, przejdźmy do wniosków. Tak jak tutaj zaczęliśmy od bardzo, że tak powiem, takiego agresywnego stwierdzenia, czy, to ja zadam to pytanie jeszcze raz. Czy można zatem powiedzieć na podstawie tych tutaj wyników, które przeglądamy, tak, te liczby raportów bieżących, mhm, czy tych niespełniania zasad dobrych praktyk, no i tych najważniejszych, którego zaczęliśmy, czyli od zawyżania wyników finansowych, czy można po prostu powiedzieć, że te spółki z tą koncentracją kapitału, czy przedstawiciele tych spółek kłamią?
No nie, nie, nie. Nie można powiedzieć, że oni kłamią.
Powiedzmy tak, będzie efektownie. Statystycznie kłamią.
Statystycznie.
Nikt nie będzie mógł za to pozwać, bo statystycznie.
Niektóre spółki mają taką tendencję i to są spółki, na które trzeba po prostu uważać. Te spółki, które mają koncentrację 80-100%, powinny być po prostu troszeczkę uważniej obserwowane.
Przez inne strony. No właśnie, może faktycznie, no może ja się troszkę wycofam. Może nie kłamią, ale to jest jakaś taka podświadoma tendencja. To jest właśnie tak, poza nimi, to jest poza ich świadomą wolą.
Trudno jest powiedzieć, czy jest to świadome, czy jest to nieświadome, tak naprawdę. No, tutaj by trzeba było przeprowadzić wywiady z prezesami i zapytać ich wprost, czy oni...
Panie prezesie, czy pan kłamał? Czy pan specjalowo zaniżył wynik? No wiadomo, że oczywiście czegoś takiego nie zrobimy.
No
znaczy,
właśnie,
bo to jest, może być tak tutaj, że to fakt, może być efekt, który jest poza świadomą kontrolą tych prezesów.
To, co może pani, być, oni to mogą robić podświadomie.
Tak, że oni mają tak silne poczucie własności tej spółki, że to było ich dziecko, no, że
mogli... Po prostu tak, po prostu chcą, żeby dobrze wyglądało.
Żeby dobrze wyglądało. A nieświadomie powodują to, że wprowadzają inwestorów w błąd.
Dokładnie.
Dobrze, czyli wniosek już jakby dla państwa, dla inwestorów. Przyglądajcie się, jak wyglądała struktura akcjonariatu i jakby osoby zasiadające w radach nadzorczych i w zarządach tuż przed upublicznieniem. No bo to się może okazać, że te wyniki będą troszkę zawyżone. Chociaż teraz to będzie ciężko stwierdzić, bo jak pani sama powiedziała, no i wiemy to wszyscy, no troszkę się pozmieniało.
Teraz nie można tego udowodnić. Może w ten sposób. Nie można tego udowodnić, ale można po prostu ze spółki obserwować.
Można obserwować.
Poza tym można spodziewać się, że ta spółka będzie troszkę mniej komunikatów istotnych dla inwestorów publikowała. To jest też ważne, bo wtedy mniej wiemy o spółce. Jesteśmy jakby pozbawieni informacji na ten temat.
Tak, bo ile tego efektu, tego zaniżania wyniku, to będzie ciężko obserwować, o tyle efekt na przykład liczby publikacji raportów bieżących. Znaczy te badania można kontynuować. Mm-hmm. Patrzeć, czy to faktycznie się tak dzieje. A ciekaw jestem, czy byłoby tak, na przykład, gdyby patrzeć na te spółki, co pani przebadała, w kolejnych latach. Czy oni na przykład, no nie wiem, już pozbyli się troszkę tych akcji.
Tak, czy, albo, efekt utrzymuje się.
Tak, czy efekt się utrzymuje, albo nie wiem, czy już są na tyle na rynku, że zaczęli, no ten rynek to jednak jest, trzeba jednak poprawnie się komunikować, może zbliża się kolejna emisja akcji, trzeba...
To jest kolejna rzecz też, która będzie przeze mnie przebadana. Mhm. Mam nadzieję. O ile sponsorzy dopiszą.
No, rozumiem. Dobrze, proszę państwa, to już na sam koniec zakończenie, mała zachęta. Pani Inga obiecała, że napisze do kolejnego akcjonariusza w bardzo przystępnej formie artykuł, który będzie w sposób zwięzły wyniki tych badań publikował. Ale też wiemy, że te wyniki były publikowane i na stronie Parkietu, i na kilku znajomych blogach. Te wyniki też w dosyć zwięzłej formie były publikowane, więc zachęcam państwa do poszukiwań. Ja też w opisie podcastu postaram się z dwa linki umieścić, gdzie można już teraz znaleźć wyniki tego badania. No bardzo pięknie dziękuję. No, przyznam się szczerze, że bardzo mnie to zainteresowało. W szczególności ten fragment o tych kobietach w radach nadzorczych.
Tak zauważyłam.
No, dobrze. Proszę państwa, to był podcast Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski. Się razem ze mną nagrywała
Inga Kowalewska.
Do usłyszenia za tydzień.
Do widzenia.